Jest godzina 7.16. Słuchają Państwo Poranka Wnet. Mamy połączenie z Waszyngtonem, gdzie jest pani redaktor Irena Blasota. Dzień dobry, dobry wieczór pani redaktor.
Dzień dobry, witam. I witam nowych słuchaczy na drugim końcu Polski, tak?
Słuchacze w Krakowie, słuchacze w Warszawie. W Krakowie na 95,2 FM, w Warszawie na 87,8, ale też słuchacze na www.wnet.fm, czyli ci słuchacze, którzy słuchali nas przez wiele lat. Donald Trump był w Paryżu, obchody 11 listopada w stolicy Francji. Czy obserwowała pani, czy coś ważnego się tam zdarzyło?
Tak, znaczy zdarzyło się w ogóle coś bardzo ważnego i w ogóle moim zdaniem dotyczy to uczestników I wojny światowej z jednej strony, z drugiej strony Stanów Zjednoczonych, a również Polski, ponieważ była to bardzo uroczystość, jeśli można powiedzieć, którą dominowali oczywiście Francuzi, a zwłaszcza prezydent Francji. Jedną z takich rzeczy było to, że prezydent Trump był bardzo był nie w humorze. 10 listopada nie poszedł złożyć kwiatów na cmentarz żołnierzy amerykańskich, mówiąc, że pogoda była nieszczególna. Kiedy już następnego dnia poszedł, to nawet sobie pozwolił na głupkowaty dowcip, za przeproszeniem, mówiąc, że tutaj leży jakiś, nie wiem, porucznik, powiedzmy sobie Smith, i dobrze mu, bo na niego deszcz nie pada, a na nas pada deszcz. Ale cały czas był taki w złym humorze, miał zły wyraz twarzy. I tylko się ucieszył, kiedy, znaczy on sam podszedł spóźniony do wszystkich innych europejskich przywódców, dosyć chłodno się przywitał, po czym jeszcze bardziej spóźniony przybył prezydent Rosji Putin. I Trump i Putin byli nie w humorach i ja to właściwie muszę powiedzieć rozumiem, dlatego że to co Francja i Niemcy przede wszystkim obchodziły w Paryżu, to było stulecie zakończenia najbardziej krwawej wojny, którą nazywano wtedy La Grande Guerre, czy nie, po niemiecku pewnie inaczej, Wielka Wojna, po której uważano, że nigdy nie będzie innej tak strasznej wojny. To, że się nazywają pierwszą wojną światową, oczywiście przyjęło się dopiero po II wojnie światowej. Jest to wojna, w której Francuzi, Niemcy, Belgowie, Brytyjczycy stracili właśnie całe pokolenie, a ponieważ wojna trwała 4 lata, to można powiedzieć takie szerokie pokolenie. I dla nich koniec tej wojny był i końcem czegoś strasznego i początkiem nowej ery. I teraz w to wszystko wchodzi Trump, który z jednej strony nie za bardzo zna historii, ale też dla Amerykanów pierwsza wojna światowa nie była niczym szczególnym. Amerykanie przyłączyli się do wojny w ostatnich miesiącach straty wojenne nie były za duże, w ogóle były średnie, albo nawet można powiedzieć nie za duże. Natomiast dla Putina to musiało być coś okropnego, dlatego że Rosjanie i Związek Radziecki nigdy nie obchodziły końca pierwszej wojny światowej, tylko obchodziły zwycięstwo wielkiej rewolucji październikowej, ponieważ dla nich 18 rok i to, co się potem działo, między innymi wojna polsko-bolszewicka, była utratą różnych terytoriów, ale z drugiej strony była wielkim zwycięstwem poprzedników Putina, czyli bolszewików. Natomiast w tym wszystkim jeszcze zupełnie inną rolę odgrywa Polska. Słyszałam, że były jakieś głosy krytyczne, że prezydent czy premier nie udali się do Paryża, ale też muszę powiedzieć, że to rozumiem, że w imieniu Polski występował minister spraw zagranicznych Czaputowicz, dlatego że jeżeli się nad tym zastanowić, to Polska też obchodzi coś zupełnie innego niż reszta Europy, niż Niemcy, niż Stany Zjednoczone, ponieważ dla Polski mimo strat poniesionych, Dla Polski to był największy moment, to było odzyskanie niepodległości. I rzeczywiście bardziej pasuje do tej rocznicy pochód w Warszawie, radość, niż dosyć takie ponure, bardzo słuszne z ich punktu widzenia, obchody w Paryżu. Także można powiedzieć, że Polska całkiem dobrze tutaj wyszła, natomiast Stany Zjednoczone stały się znowu troszkę pośmiewiskiem Europy, zwłaszcza, że prezydent Macron postanowił udzielić lekcji prezydentowi Trumpowi na temat tego, że patriotyzm jest w porządku, a nacjonalizm nie jest. I tutaj tylko skomentuję to w ten sposób, że to zależy od tego, jak to definiuje, ale ponieważ ostatnio ludzie nie lubią definicji, tylko lubią słowo toki, to są dyskusje, które mijają się nawzajem.
Ale czy są jakieś polityczne echa albo politycznie ważne gesty, które w Paryżu zostały uczynione?
No, tak i nie. To znaczy z jednej strony po naszej stronie w Ameryce mówi się, że te obrazy, zdjęcia tego, że Trump jest oddzielony od Europy, są bardzo symboliczne, że przywódcy europejscy szli razem, szli w jakimś sensie pod pachem, w deszczu, a prezydent Trump zamiast pójść z nimi i przyjechać autobusami, bo przywódcy wszyscy przyjechali autobusami, przyjechał własnym samochodem i, jak mówię, spóźniony, i że to jest jakby taki obraz tej Europy teraz, że Europa idzie do przodu, idzie razem, a Trump stara się to zwolnić. Putina jakoś tutaj tylko zwrócono uwagę, że właśnie, że Putin był odosobniony i że jedyna osoba, która się cieszyła z jego przyjścia, był Trump. Natomiast Trump wyglądał źle, jak mówię, był w złym humorze, co może się tłumaczyć tym, że mimo tego, że ogłosił zwycięstwo w wyborach, to ze swojego co najmniej punktu widzenia, znaczy indywidualnego punktu widzenia Donalda Trumpa, poniósł jednak olbrzymią klęskę polegającą na tym, że po raz pierwszy nie tylko w historii swojej prezydentury, ale w swoim życiu będzie zmuszony, nie wiadomo czy to się uda, mieć partnera. Wedle konstytucji i tradycji amerykańskiej w ogóle zwykle są trzy ośrodki władzy. Trumpowi się bardzo udało, że przez 2 lata miał właściwie jeden ośrodek władzy w Białym Domu, a kongres był uśpiony i wykonywał to, co on chciał. Natomiast teraz zacznie się, nawet jeżeli to będzie mniej niż to, co nowi kongresmeni zapowiadają, zacznie się no co najmniej przepychanka, ale pewnie coś dużo poważniejszego, między kongresem i prezydentem. Kongres dopiero zacznie funkcjonować na początku stycznia, ale już teraz kongresmeni Partii Demokratycznej udzielają wywiadów i najpoważniejsze jest to, że kongres, znaczy Izba Reprezentantów, może powołać komisje różne, które mogą zrobić najgorsze rzeczy Trumpowi, między innymi zażądać wglądu w jego podatki, czego Trump nigdy nie chciał pokazać, i wszyscy podejrzewają, że tam się mogą dziać jakieś dosyć nieprzyjemne rzeczy. Nie tylko nieprzyjemne, ale nawet być może kryminalnie obciążające go. Druga sprawa to jest finanse w czasie jego prezydentury, znaczy w ogóle to jest zabronione prawem, żeby w czasie spełniania obowiązku, spełniania funkcji państwowej mieć z tego pożytek, dodatkowy pożytek finansowy, i tutaj to jest sprawa budynków Trumpa, hoteli Trumpa i tak dalej. No i trzecia rzecz, że Izba Reprezentantów będzie mogła i bronić śledztwa, które prowadzi sędzia Mueller, i będzie mogła powiększyć to śledztwo o różne własne komisje, przesłuchania i tak dalej. Także Trump jest dosyć nie tylko nieprzyjemnej sytuacji, ale dla siebie nietypowej. To znaczy też człowiek, który skończył 70 i po raz pierwszy w życiu musi się zmierzyć z przeciwnikiem, którego nie może zmiażdżyć.
Powiedział, będę współpracował z kongresem pod warunkiem, że kongres nie będzie mnie ścigał. Taki warunek postawił Trump, prezydent Trump kongresowi amerykańskiemu. Zobaczymy, czy kongres amerykański nie będzie ścigał, czy też będzie ścigał prezydenta Donalda Trumpa. A czy są w mediach amerykańskich jakieś echa obchodów Święta Niepodległości w Warszawie?
Nie, to jest dosyć śmieszne, ponieważ nie było ech, ale były, nie ma co się nazywać, przed echa, to znaczy 10 listopada już było w New York Timesie i w ogóle tutaj jakieś ostrzeżenia, prawie że przepisane z Gazety Wyborczej, że szykują się jakieś ekscesy, że nacjonaliści, że rząd poszedł na ustępstwa. Natomiast dzisiaj muszę powiedzieć, że nie zauważyłam niczego, też muszę powiedzieć, że nie szukałam, ale na pewno to, co wczorajszy marsz i wczorajsze obchody nie pasowały do tej ponurej atmosfery, którą roztaczano. No, w małym stopniu, pamiętajmy zawsze, że Polska nie jest centrum zainteresowania Stanów Zjednoczonych. Natomiast moim zdaniem ważne jest to, że oprawa tego marszu była naprawdę imponująca. To oglądałam bardziej na europejskiej jednej telewizji, ale też wszyscy byli zajęci Macronem, Francją, problemami prezydenta Trumpa.
Udało się pani też w ostatnich dniach obejrzeć film na temat Freddiego Mercurego, Freddie Mercury, lider zespołu Queen. Film dobry?
Ja uważam, że doskonały. Mogę tylko w skrócie powiedzieć, że zgadzam się z jedną recenzją chyba w New Yorkerze, ale jestem pewna, że właśnie każdy element tego filmu jest nieudany, jest niezbyt udany, poza aktorem, który jest fantastyczny, ale całość jest tak doskonała, że jeżeli ktoś lubił Freddie Mercurego tak jak ja, to wychodzi bardzo poruszony, a tylko dodam, że dla mnie śpiewanie skończyło się gdzieś na etapie Edith Piaf, Ewy Demarczyk, więc już Freddie Mercury jest zupełnie odosobniony wśród artystów, których ja lubię i rzeczywiście ten aktor, który go gra, no chwilami ma się wrażenie, że to po prostu jest sam Freddie. Bardzo polecam ten film.
Bardzo serdecznie dziękujemy za korespondencję z Waszyngtonu. Życzymy dobrych snów.
Dziękuję bardzo i słuchaczom życzę dobrego odbioru i ciekawych audycji.
Miejmy nadzieję, że sprostamy i te audycje będą dobre. Dużo autorskich audycji w Radiu Wnet, w Radiu Dwóch Stolic, w Krakowie na 95,2 FM, w Warszawie na 87,8 i na www.wnet.fm. Pani Irena Lasota z Waszyngtonu z korespondencją, a my w takim razie posłuchamy zespołu Queen. Słuchają Państwo Poranka Wnet. Dzisiaj jest 13 listopada, godzina 7.35. Gościem Poranka Wnet jest pan Paweł Szałamacha, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego, odpowiedzialny za ryzyko finansowe, Departament Stabilności Finansowej i Departament Emisyjny. Dzień dobry panu.
Dzień dobry. Dzień dobry państwu.
W październiku Narodowy Bank Polski kupił, powiększył rezerwy złota o 13 ton. Dlaczego? Po co?
Panie redaktorze, my tego złota jako Narodowy Bank Polski mieliśmy już trochę mało względem tego, jak wygląda udział kruszcu w rezerwach banków centralnych. Po prostu dlatego, że Polska od prawie 20 lat nie powiększała swojego zasobu złota. Mieliśmy go około 103 ton. Pan wspomniał o tym nabyciu ostatnim. O tych ostatnich 13 tonach. Ogólnie to dokupiliśmy w tym roku 25 ton i to jest, weszliśmy na taki średni poziom udziału złota w rezerwach, ale średni w dolnych stanach, bo to jest mniej niż przeciętnie banki mają.
25 ton złota, żeby kupić 25 ton złota, to trzeba mieć pieniądze, czyli Narodowy Bank Polski dysponował rezerwami finansowymi, żeby tak dokonać takiego zakupu.
Tak. Narodowy Bank Polski ma około 97 miliardów euro rezerw lokowanych w waluty, lokowanych w papiery korporacyjne, no i w kruszec. I w związku z tym zmieniliśmy strukturę tych rezerw. Część z walut niejako konwertowaliśmy, czy za część z walut kupiliśmy złoto.
Powiedział pan, że od 20 lat Narodowy Bank Polski nie powiększał rezerw w złocie, a to oznacza też pewną zmianę strategicznego podejścia.
Korektę, korektę, panie redaktorze. Nie róbmy z tego wielkiej sensacji. Zastanawialiśmy się nad tym już od pewnego czasu. Ten Departament Zarządzania Ryzykiem Finansowym, który rekomenduje zarządowi takie decyzje, którym ja zarządzam, śledził, jak wyglądają strategie inwestowania przez inne banki centralne i w związku z tym już po pewnym okresie zastanowienia się taką decyzję podjęliśmy. Ja jeszcze miałem ochotę na to, ażeby dokonać innego kroku, to znaczy, żeby to złoto niejako kupować w kraju od KGHM Polska Miedź. Najlepiej byłoby, w moim przekonaniu, gdyby bez wielkich fanfar, bez wielkich sensacji Narodowy Bank Polski co roku kupował na przysłowiowym pniu na przykład 1/3 produkcji złota KGHM Polskiej Miedzi.
A ile KGHM produkuje złota?
Ale to już jest pytanie do nich. Ale niestety tu jest jeden problem, to znaczy po to, żeby złoto w sztabach było klasyfikowane jako oficjalne rezerwy banków centralnych, ono musi mieć certyfikat londyński, tak zwany London Good Delivery. No i niestety to złoto, które produkuje Polska Miedź, nie ma takiego certyfikatu. W związku z tym ta moja koncepcja nie mogła się zrealizować. Kupiliśmy po prostu na rynku przysłowiowym, tak, czyli w systemie transakcyjnym pomiędzy kupującym, w tym przypadku NBP, a sprzedającymi, które były różni traderzy banki.
Ale wiadomo też, od kogo kupiliśmy to złoto, czy to jest...
Wiadomo, w systemie transakcyjnym jest oczywiście zawsze tam zapis, wiemy, od kogo kupiliśmy.
A tona złota ile kosztuje?
To nie liczy się w tonach, panie redaktorze, w uncjach. Uncja około 1200 dolarów. I my kupowaliśmy mniej więcej po tym kursie. I teraz to złoto jest składowane w Londynie, tam kilka lat temu nasi pracownicy przeprowadzili audyt, to znaczy udali się z wizytą i sprawdzili fizycznie, w jakim stanie, gdzie się znajdują te zasoby kruszcu, te jeszcze mniejsze. Także ten audyt był dokonany, przedstawialiśmy także jego wyniki w Sejmie, informowaliśmy o tym opinię publiczną.
Ale całe polskie złoto jest w Londynie?
Całe. Całe to, które przebywa za granicami. Część przebywa w Polsce, w siedzibie NBP.
A czy z punktu widzenia strategicznego nie lepiej byłby przewieźć złota do Polski, bo takie życzenie miał niemiecki bank, który chciał przewieźć złoto i może przewiózł już złoto ze skarbców w Stanach Zjednoczonych do skarbców na terenie Niemiec. Czy w Polsce też o tym myślimy?
No my nie musimy, nie jesteśmy jakoś zobowiązani naśladować decyzji innych banków centralnych. Mamy swoje przesłanki, swoje decyzje. Natomiast trzeba zastanowić się, po co są zasoby rezerwowe banków w ogóle. A w przypadku kruszcu, no one są potrzebne po to, że w dramatycznych sytuacjach należy, nazwijmy to, mobilizować wszelkie zasoby finansowe, ludzkie państwa i móc to złoto upłynnić. Tak? W związku z tym łatwiej jest je upłynnić tam, gdzie jest rynek. I taki rynek jest jednak cały czas nie w Warszawie, być może kiedyś, ale w Londynie.
Złoto stało się modne, bo narodowe banki rozmaite, Narodowy Bank Chin między innymi skupuje i gromadzi rezerwy w złocie. Nawet czasami niektórzy analitycy mówią o tym, że ktoś będzie chciał wrócić ze swoją walutą do parytetu złota, żeby ten pieniądz nie był papierowy.
To chyba jest zupełnie nierzeczywista koncepcja powrotu do waluty złotej. Zresztą ona jest taka mitologizowana. System waluty złotej tak naprawdę obowiązywał przez raptem kilkadziesiąt lat na świecie, tak? Od drugiej połowy XIX wieku, kiedy po Wielkiej Brytanii na ten system przeszły wszystkie praktycznie większe gospodarki, i załamał się już podczas I wojny światowej. Próby powrotu do parytetu złota w międzywojniu zakończyły się dramatycznie, zakończyły się deflacją, zakończyły się długoletnią stagnacją w wiodących gospodarkach świata. I w związku z tym to jest raczej takie, powiedziałbym, marzenie, czy takie idealizowanie przeszłości, że kiedyś było lepiej, wspaniale i tak dalej, i tak dalej.
No teraz mamy papierowy pieniądz, który można właściwie bezkarnie, niektóre banki, Federalna Rezerwa, Europejski Bank Centralny mogą bezkarnie drukować, co tak naprawdę nie jest odzwierciedleniem tego, co się dzieje w gospodarce światowej. Mamy kapitał spekulacyjny. Właściwie mamy pełną niewiedzę na temat tego, co dzieje się w tych globalnych sferach gospodarczych.
Znaczy, nie wiem, czy mamy taką pełną niewiedzę. To jest trochę sprzeczne, że mamy pełną niewiedzę. Zarówno nie mamy pełnej wiedzy, jak nie mamy pełnej niewiedzy. Poruszamy się w tym obszarze czasami twardych faktów, ale także jakichś projekcji, jakichś dyskusji co do tego, w jakim kierunku potoczy się sentyment inwestorów, jakie będą decyzje polityczne podstawowych państw, uczestników tej światowej gry gospodarczej i tak dalej, i tak dalej. No, nie różni się to tak naprawdę od chyba stanu świata kilkadziesiąt lat temu. 30, 50, 70, 80, zawsze okresy stabilizacji były przeplatane okresami zmian, falowania i takiego przemoblowywania światowego porządku gospodarczego, a teraz to następuje.
O tyle się jakieś gruntowne przemeblowanie następuje. Od 2008 roku, od momentu, kiedy powinny największe banki inwestycyjne tak naprawdę upaść i gdyby nie decyzje polityczne i Federalnej Rezerwy, te banki by upadły. Decyzje polegały na tym, że banki dostały w prezencie miliardy dolarów.
No niektóre upadły, niektóre nie, tak? Był jeden duży bank, którego nazwę pamiętamy, który upadł i to wywołało trzęsienie ziemi. Pozostałe banki zostały uratowane, natomiast rząd amerykański twierdzi, że on na tej operacji zarobił. To znaczy, że zadziałał w sytuacji kryzysowej, nazwijmy to system wyłożył potrzebną gotówkę, a później odzyskał całą tą inwestycję. I takie są oficjalne podliczenia bilansu tej operacji ratunkowej przez czy to Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych, czy też przez System Rezerwy Federalnej, ponieważ po odbiciu koniunktury z różnego typu operacji, czy to sprzedaży akcji tych częściowo znacjonalizowanych banków, czy to z różnych także opłat i kar, odzyskano wyłożone pieniądze.
Ale niektórzy znani ekonomiści, analitycy powiedzieli o tym momencie, że nastąpił koniec kapitalizmu, że nie jest tak, że rynek zdecydował o tym, kto żyje, kto nie żyje, tylko zdecydowali politycy i stworzono pewną sztuczną strukturę gospodarczą. Pan powiedział o przemeblowaniu na tej gospodarczej, rozumiem, w geopolitycznej scenie. To przemeblowanie na czym polega?
No przede wszystkim nastąpiło to już parę lat temu, kiedy Chiny zostały pierwszą gospodarką świata, jeżeli mierzymy to w parytecie siły nabywczej. Tak? To już jest trzy lata temu gospodarka chińska przekroczyła swoimi rozmiarami gospodarkę amerykańską. Jeszcze raz podkreślam, bo to są te dwie podstawowe metodologie. Albo to jest liczone w parytecie siły nabywczej, albo w dolarach nominalnych, tak? I w związku z tym Ameryka się obudziła. I widzimy, co następuje od półtora roku, od czasu, kiedy w Białym Domu jest nowy prezydent, ponieważ no, Amerykanie poniekąd przespali ten okres kilkunastu lat, kiedy Chińczycy ich doganiali i prześcignęli. Amerykanie zajmowali się tam wojną w Iraku, zmarnowali 3 tryliony dolarów na tą wojnę. I w międzyczasie konsekwentnie, po cichu, gospodarka chińska rozwijała się, wzrosła i zajęła to pierwsze miejsce. W związku z tym nastąpiło to przebudzenie Ameryki i próba korekty reguł gry, reguł, które dotychczas w przekonaniu Ameryki faworyzowały, czy powodowały, że Chińczycy wygrywają.
Korekta, która w potocznym języku nazywa się wojną handlową. Czy taką wojnę handlową Stany Zjednoczone są w stanie wygrać z Chinami?
Panie redaktorze, to mają dużą determinację, żeby tą wojnę wygrać oczywiście, ale to jest kurs wymagający niesamowitej koncentracji i jakiejś determinacji. Natomiast ta polityka amerykańska jest bardzo, bardzo podzielona i nawet część obserwatorów czy ekspertów w Ameryce, która zgadzałaby się z polityką gospodarczą Trumpa z przyczyn politycznych, ponieważ jest z jego przeciwnikami politycznymi, ją dezawuuje. Czy panu coś to przypomina? Sytuację innych krajów na przykład, bliższych?
Przypomina mi to bardzo i dlatego przez chwilę porozmawiajmy na temat polskiej gospodarki. Co tutaj się dzieje? Na co pan zwraca uwagę?
No, sytuacja jest bardzo przyzwoita, tak? Jeżeli patrzymy na te parametry makroekonomiczne, na wykonanie budżetu w roku bieżącym, na najprawdopodobniej najmniejszy historycznie zanotowany deficyt, który na koniec 2018 roku będzie zaprezentowany, to na historycznie najniższe bezrobocie, tak od czasu, kiedy zaczęliśmy liczyć w ogóle według nowoczesnej statystyki bezrobocie, to mamy zmianę w ogóle relacji na rynku pracy, to te zdarzenia są bardzo, bardzo przyzwoite, bardzo, bardzo optymistyczne. Rząd wykonuje swoją robotę, my w NBP wykonujemy swoją robotę, zarówno zarząd, czy raczej Rada Polityki Pieniężnej, która decyduje o poziomie stóp procentowych, musi ściśle monitorować poziom bieżącej inflacji i projekcji dotyczącej inflacji i jak na razie wykonuje to, powiedziałbym, na 4 z plusem, jeżeli nie nawet na 5 minus.
Stopy procentowe na razie się nie zmienią, czy jest jakaś tendencja do zmian stóp procentowych?
Na to pytanie muszę tradycyjnie odmawiać odpowiedzi, panie redaktorze, ponieważ to jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej, nie zarządu NBP. I wiem, że to może nie być za bardzo kurtuazyjne w stosunku do pana, ale słuchaczy, ale my bardzo tam nie lubimy wchodzenia w pole swoich kompetencji. No to jest inny organ, inny skład osobowy i to oni decydują, jaki będzie poziom stóp procentowych.
A czy jest jakiś niepokojący parametr gospodarki, na przykład za mało inwestycji, średnie firmy się za słabo rozwijają, za dużo mają obciążeń fiskalnych, czy coś niepokoi pana?
Znaczy, co do tego zjawiska, o którym mówiliśmy, inflacji, to podstawowym czynnikiem tutaj decydującym będą ceny nośników energii, całej energii, to znaczy zarówno pozytyw pod tym względem, czyli lekki spadek cen ropy naftowej w ostatnich tygodniach.
Czego nie widać na stacjach benzynowych?
Chyba widać. To zawsze się przekłada. Zawsze mamy takie skrzywienie percepcji, że to widać, ale prawie nic, widać, ale tylko 4 grosze, ojejku, no to jednak widać. A drugi czynnik to jest ceny energii elektrycznej. No i tu bardzo wiele zależy od wyników katowickiego szczytu klimatycznego, tak? To znaczy, oprócz tego, jak układają się dzisiaj tendencje i te poziom cen na rynku, zarówno dla firm, jak i wnioskowany poziom dla gospodarstw domowych, ten szczyt klimatyczny w Katowicach, Katowice się bardzo do niego przygotowują, to będzie duże wydarzenie w grudniu, no poniekąd ma szansę zdecydować, w jakim kierunku pójdziemy, tak? Czy będziemy w stanie dla siebie jako kraj wynegocjować taką sensowną ścieżkę dojścia do gospodarki niskoemisyjnej, czy zwycięży takie mocno ideologiczne podejście, ażeby całkowicie zrobić pstryk i wyłączyć w ciągu roku, dwóch elektrownie węglowe, a przypominam, jak to wygląda na przykładzie kraju, o którym mówiliśmy, czyli Niemiec. To znaczy, które oznajmiły kilkanaście lat temu bardzo ambitny program energetyczny, tego tak zwanego przejścia energetycznego, zdecydowały o stopniowym zamknięciu elektrowni nuklearnych, a następnie co robią? W związku z tym, że te cele są niemożliwe do osiągnięcia, przenoszą je, przesuwają je znowu w czasie o następnych 5-10 lat, tak? A cały czas pompują się, czy strają się w piórka tych najbardziej ekologicznie zorientowanych, najbardziej zielonych, no ale gdzie przychodzi do zderzenia z rzeczywistością, ze wymaganiami gospodarki, wielkiej gospodarki przemysłowej o wielkich potrzebach energetycznych, to po cichu z faktami dokonanymi dokonują po prostu kolejnego przesunięcia tych celów.
Na zakończenie rozmowy podsumujmy, zapytajmy, czy nie przewiduje pan żadnych dużych wstrząsów w gospodarce, ale niczego takiego, co mogłoby zakłócić ten rytm rozwoju Rzeczpospolitej?
Nie, najbliższe perspektywy są bardzo przyzwoite. Jest zarówno z perspektywy NBP, jak i mam wrażenie z perspektywy rządowej te podstawowe trendy układają się optymistycznie.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Paweł Szałamacha, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego, był gościem Poranka. Na zegarze godzina 7:53.